Za chwilę posłuchasz historii o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element – strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
Strach Story. Zło czai się wszędzie.
Sezon drugi, odcinek piąty. Niebieska kurtka. Historia nadesłana przez Olę. Do zdarzenia doszło w sierpniu w 2018 roku. Miejsce akcji – Warszawa.
Miałam wtedy 12 lat. Wraz z rodzicami pod koniec wakacji zdecydowaliśmy się na adopcję psa. Po tym jak nowy członek rodziny przyjechał do naszego domu, musieliśmy zaznajomić go z okolicami naszego miejsca zamieszkania. Mieszkamy na dość małym osiedlu w Warszawie. Typowe osiedle, gdzie każdy zna każdego. Przynajmniej z widzenia. Pewnego dnia mama poprosiła mnie, żebym wyprowadziła naszą Sunię na dłuższy spacer, żeby zaznajomiła się z okolicą. Chciałam ją też przedstawić mojej przyjaciółce, która mieszka na drugim końcu osiedla. Warto zaznaczyć, że mieszkamy bardzo blisko lasu, przy którym od czasu do czasu kręcą się podejrzane osoby. Po wyjściu z domu od razu zauważyłam, że przy wejściu do lasu stoi mężczyzna i rozmawia przez telefon. Był średniego wzrostu, trzymał reklamówkę i miał na sobie niebieską kurtkę, co wydawało mi się dziwne, bo przecież był sierpień. Przeszłam kilka kroków w jego stronę, żeby skręcić w ulicę, która była mniej uczęszczana. Tam moja Sunia nie natknęłaby się na rowerzystów, bo panicznie się ich bała. Mężczyzna od razu się rozłączył i przeszedł na moją stronę chodnika, po czym zaczął za mną iść. Mój tata od dziecka puszczał mi filmy kryminalne, więc od razu zapaliła mi się czerwona lampka. Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście idzie za mną, czy może to przypadek, stwierdziłam, że znowu skręcę w jeszcze mniej uczęszczaną uliczkę. Nagle ze ślepej drogi, na której znajdowało się kilka domów, zaczęło wycofywać auto. Idealna okazja, żeby na chwilę odciąć się od idącego za mną mężczyzny. Szybko wyminęłam jadący samochód i obróciłam się. Mężczyzna wciąż za mną szedł, do tego założył kaptur na głowę. Wyjęłam telefon i wybrałam numer mojej mamy. Opisałam jej całą sytuację, a ona kazała mi wracać do domu i zapewniła, że będzie czekać z otwartą furtką, żebym nie musiała się trudzić z kluczami. Dla bezpieczeństwa nie rozłączyłam się. Włożyłam telefon do kieszeni i próbowałam obmyślić najszybszą drogę do domu. Na moje nieszczęście, jedna z najbliższych ulic prowadzących do mojego domu była akurat remontowana, więc musiałam wybrać dłuższą trasę. Mężczyzna dalej za mną szedł, a ja coraz bardziej panikowałam. Doszłam do skrzyżowania i emocje wzięły górę. Zamiast skręcić w ulicę prowadzącą do domu, poszłam przed siebie. Po drodze, na szczęście, spotkałam znajomego mojego taty z pracy. Przywitałam się z nim i skręciłam w ulicę, która już prosto zaprowadziłaby mnie do domu. Szybko skręciłam w główną ulicę, przy której mieszkałam i odetchnęłam, bo byłam już bezpieczna. Pobiegłam wraz z psem do domu, gdzie czekała na mnie mama. Wszystko dokładnie opowiedziałam rodzicom i poszłam odpocząć do swojego pokoju. Uspokoiłam się, usiadłam przy biurku i zasłoniłam okna, z których miałam widok wprost na ulicę. Po mniej więcej godzinie stwierdziłam, że dla świętego spokoju uchylę trochę roletę i szybko spojrzę, czy na ulicy nie dzieje się nic podejrzanego. Na trawniku po drugiej stronie ulicy zobaczyłam mężczyznę, który wcześniej śledził mnie podczas spaceru z psem. Pobiegłam do kuchni i powiedziałam rodzicom, że naprzeciwko domu stoi mój prześladowca. Wpatrywał się w domy naszych sąsiadów i nasz. Najwidoczniej nie był pewien, do którego z nich weszłam. Tata zerwał się z krzesła i wyszedł przed dom, ale nikogo już tam nie było. Kilka lat później, w 2021 roku, rozmawiałam z tatą o tamtym incydencie. Wydawało mi się wtedy, że znowu widziałam swojego prześladowcę, a tata przysiągł mi, że do końca swojego życia będzie mnie bronił przed takimi potworami. Dzień po naszej rozmowie zmarł. Od tamtego dnia widziałam tę przeklętą niebieską kurtkę przynajmniej 10 razy. Nigdy nie zaufam nikomu w niebieskiej kurtce.
nowoczesny. Historia nadesłana przez Agnieszkę. Do zdarzenia doszło we wrześniu w 2004 roku. Miejsce akcji: województwo dolnośląskie.
Moja historia nie ma nic wspólnego z mrożącymi krew w żyłach historiami kryminalnymi. Owszem, lubię takich słuchać, ale na szczęście nie przytrafiła mi się żadna z nich. Przydarzyła mi się w całym moim 40-letnim życiu jedna sytuacja, która sprawiła, że przez prawie 4 lata spałam z włączoną lampką lub telewizorem, bo przeraźliwie bałam się ciemności. Na wstępie muszę przybliżyć moją rodzinę, a dokładnie historię kobiet z linii mojej mamy. Większość z nich to samozwańcze czarownice, z czego raczej się śmiałam i z dystansem podchodziłam do ich opowieści i doświadczeń. Każda z nich miała prorocze sny albo sny mocno symboliczne. Oczywiście dużo o nich rozmawiały, a wręcz bały się ich. Kiedy podrosłam, zrozumiałam, że część z nich wcale taka zabawna nie jest. Na przykład moja babcia, która po wojnie została na zachodzie Polski, miała siostrę, Nadię, mieszkającą w Rosji. Z całego babci rodzeństwa żyła tylko ona. W czasach, kiedy komunikacja nie była tak prosta jak dziś, pisało się listy. Pewnego dnia otrzymaliśmy od babci siostrzeńców list, że ich mama zmarła. Nie powiedzieliśmy o tym babci, bo była już starszą osobą i nie chcieliśmy sprawić jej przykrości, szczególnie, że praktycznie nie miały z siostrą kontaktu. Tymczasem babcia miała sny, że ktoś umarł, że stoi nad czyimś grobem, że nie może dostrzec tabliczki pogrzebowej. Sny powtarzały się niemal codziennie. Powiedzieliśmy jej w końcu o siostrze, bo zaczęła się martwić, że to o nią chodzi i że to jej grób. Babcia snów miała więcej i dotyczyły różnych sfer życia i sytuacji. Opowiem jeszcze tylko o snach i wizjach mojej mamy, podobnych jak babcia. Spośród wielu przytoczę jedną smutną historię, która wiąże się ze śmiercią w mojej rodzinie. Dziadek od strony mamy był rolnikiem. Tydzień przed śmiercią pracował w polu, a mama widziała w oddali jego postać przy zbiorze tytoniu. Był wtedy sam. Po jakimś czasie zobaczyła obok niego wysokiego mężczyznę w smokingu, cylindrze i białym szalu. Zastanawiała się, czemu ktoś tak ubrany stoi obok dziadka w polu. W natłoku obowiązków nie zdążyła zapytać dziadka o tę sytuację. Ten sam mężczyzna pojawił się ponownie w życiu mamy, kiedy jej siostra, czyli moja ciocia, zachorowała na raka. Dzień przed jej śmiercią przyśnił się jej z szyderczym uśmiechem i powiedział, że nie będziemy już musieli zajmować się ciocią. I tak też się stało. Ostatnie spotkanie mamy z mężczyzną w smokingu dotyczyło jej samej. Moja mama też miała nowotwór. Pewnego dnia ten mężczyzna przyszedł do niej we śnie i jak zwykle szyderczo się śmiał. Mamy nie ma już z nami 13 lat. Teraz mogę powiedzieć moją historię. Dokładnie pamiętam, było to we wrześniu 2004 roku. Spałam jak zwykle w swoim pokoju. Dodam, że wtedy mieszkałam jeszcze z rodzicami. Przyśniła mi się siostra mojej babci, chociaż nigdy jej nie widziałam i nie poznałam. Zapytała mnie, ty jesteś wnuczką Ani? Odparłam, że tak. To powiedz jej, że muszę z nią porozmawiać. Usłyszałam i w tym momencie krzyknęłam, babciu, nie! I się obudziłam. Otworzyłam oczy i zobaczyłam postać kobiety. Strach mnie sparaliżował. Kobieta powiedziała do mnie, córciu! Takim chrapowatym głosem. Zamknęłam oczy i zastanawiałam się, co mam zrobić. Czy zdołam uciec do sypialni rodziców? Po chwili poczułam straszny ciężar na klatce piersiowej, tak jakby ktoś na mnie usiadł. Ledwo mogłam złapać oddech. Bałam się ruszyć. Czułam bliskość tego czegoś tak bardzo, że zesztywniałam z przerażenia. Nigdy nie sądziłam, że strach tak paraliżuje ciało. Po chwili wszystko odpuściło. Długo leżałam w bezruchu, bojąc się otworzyć oczy. Normalnie może bym pomyślała, że to był sen, ale wiem, że nie spałam. Analizowałam przecież, co zrobić, a poza tym, po koszmarach budzimy się i wiemy, że to był zły sen. Tutaj od razu wiedziałam, że to wydarzyło się naprawdę. Rano opowiedziałam wszystko mamie. Po kilku dniach zebrałam się w sobie i przekazałam babci wiadomość od siostry. Babcia się rozpłakała i powiedziała, że oni już się o nią upominają. zmarła 3 miesiące później. Po tym zdarzeniu i po śmierci babci bałam się spać sama w zupełnej ciemności. Musiałam zostawiać włączoną choćby małą lampkę albo telewizor, który czasami grał całą noc. Nigdy więcej nie przytrafiło mi się nic podobnego. Jeżeli wciąż mnie słuchasz, zakładam, że podcast ci się podoba. Daj mi o tym znać, zostawiając gwiazdkową ocenę na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhone. Nie zapomnij także o zaobserwowaniu Strach Story, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.
Strach Story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć.
Wnęka pod mostem. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w 2008 roku. Miejsce akcji: województwo podlaskie.
Cześć wszystkim słuchaczom. To nie będzie historia paranormalna, chociaż kilka takich, które trudno racjonalnie wytłumaczyć, mógłbym opisać. To będzie sytuacja, która spotkała mnie około 15 lat temu i przyprawiła o prawdziwy lęk o życie. Kto miał nieprzyjemność poznać to uczucie, ten wie, o jakim poziomie adrenaliny i przerażenia opowiem. Od urodzenia mieszkam w małej osadzie w środku jednej z podlaskich puszczy. To dość charakterystyczne miejsce. Większość mieszkańców, w tym moja rodzina i rodziny moich przyjaciół, są związani z pracą w lasach państwowych. Rolnictwo w zasadzie tu nie istnieje. Mieszka tu niewielu ludzi. Wtedy, w 2008 roku, liczba mieszkańców zdecydowanie nie przekraczała 100 osób. W okolicy, czyli w otaczającym nas lesie, znajduje się kilka takich osad. Oczywiście wszyscy z sąsiednich wsi się znają, często są ze sobą spokrewnieni i razem pracują. To dość istotne w dalszej części historii. To było lato, akurat rozpoczęły się wakacje. Uczyłam się wtedy w gimnazjum, podobnie jak moja najlepsza przyjaciółka. Byłyśmy nierozłączne. W okolicy mieszkało niewielu nastolatków. Można nas było zliczyć na palcach obu rąk. W tak małych, odciętych od świata wsiach, rozrywki są zupełnie inne niż te w mieście. Bardzo często chodziliśmy nad rzekę, biegaliśmy po łąkach czy spacerowaliśmy po lasach. Zresztą las był wszędzie. Za naszymi płotami, za przystankiem PKS i wokół kilku małych pól. Tego dnia spędzałam czas tylko z najlepszą przyjaciółką. Postanowiłyśmy popływać w leśnej rzece. To może wydawać się dziwne, ale jak niespełna kilometr od domu ma się spokojnie płynący, głęboki na metry strumień z cudownym złotym piaskiem na dnie, to czemu by nie skorzystać? Chodziłyśmy tam prawie codziennie. Nie zawsze się kąpałyśmy, bo woda w rzece była lodowata. Wystarczyło zamoczyć się w niej na kilkanaście minut i całe ciało bolało od zimna. Wtedy było jednak wyjątkowo parno i upalnie, więc poszłyśmy do lasu ubrane w stroje kąpielowe, bez ręczników. Po drodze minęłyśmy przystosowaną do załadunku i wywozu drewna ciężarówkę, tak zwaną pragę. Trochę nas to zaskoczyło, bo na tym terenie pracował nasz sąsiad i jego maszyna wyglądała nieco inaczej. Kojarzyłyśmy też pracowników z sąsiednich leśnictw, jednak ten kierowca był kimś obcym. Może skracał sobie drogę do domu, wracając z pracy z zupełnie innej części puszczy? Naszą uwagę przyciągnęło jego spojrzenie. Obrócił głowę w naszym kierunku i bacznie nas obserwował. Patrzył nam prosto w oczy. Olałyśmy go, chociaż zasiał w nas ziarno niepokoju. Po jakimś czasie usłyszałyśmy, jak ciężarówka ciężko hamuje i powoli zawraca. To już poważnie nas wystraszyło. Zawrócenie ciężarówką z dwusegmentową naczepą na wąskiej drodze to wyczyn. Zresztą każdy miejscowy wie, że jeszcze kawałek dalej jest pętla, która umożliwia długim transportom zawracanie. Ktoś, kto cofa prosto w leśny, nieprzekoszony oddział, musiał nie być stąd. Uznałyśmy, że pewnie się zgubił. Byłyśmy już całkiem blisko rzeki. Skręciłyśmy na skrzyżowaniu w boczną, bardzo wąską drogę i skierowałyśmy się powoli w stronę starego mostu. Dukty powstałe na nasypach starych torowisk kolei wąskotorowej są przeznaczone zwykle do lekkiego ruchu samochodowego. Ciągniki, ciężarówki i inne maszyny poruszają się równoległymi drogami, które mają osobne mosty i dużo szersze nasypy. Usłyszałyśmy, że ciężarówka powoli jedzie w naszą stronę. przystanęłyśmy zaskoczone, za plecami miałyśmy leśne skrzyżowanie. Kierowca minął nas po raz drugi, znów przyglądając się nam dokładnie i przenikliwie. W jego spojrzeniu zauważyłyśmy pożądanie i poczułyśmy, jak obleciał nas strach. Widziałyśmy ciężarówkę za nami. Kierowca pojechał prosto. Nie udało mu się zatrzymać w porę składu i skręcić w stronę drogi utworzonej na starym torowisku. Gdy tylko zniknął nam z pola widzenia, zaczęłyśmy się oddalać coraz szybciej i szybciej w stronę mostu, po którym nie mógł przejechać. Czułyśmy, że robi się niebezpiecznie. Nawet odważniejsza dotąd przyjaciółka przyznała mi, że się boi. Też szybko powiedziałem, że się boję, a bałam się cholernie. Przysięgałyśmy sobie, że jeśli facet znów za nami pojedzie, to uciekamy. I w tym momencie usłyszałyśmy syk hamulców, zgrzytnięcie w starej skrzyni biegów i cofanie. Ten typ cofał w stronę naszego zjazdu na stary most kolejowy. Szybko uciekłyśmy w stronę rzeki. Ciężarówka prychała i rzęziła, była coraz bliżej. Jedyne, co przyszło nam do głowy, to schować się pod mostem. Miałyśmy ogromne szczęście. Pod mostem była wielka na całą jego długość wnęka, znana tylko miejscowym. Ciężko mi to opisać, ale pod ten stary, rozpadający się most dało się wejść tylko przechodząc przez wodę lub pełznąć na czworaka po błocie. Gdy minęło się betonowe, nisko położone przęsło, można było albo stanąć w wodzie, albo wdrapać się na owalny fundament i wyprostować. Most miał też duże metalowe bariery ze spawanych rur. Ktoś kiedyś odciął zbyt długą, utrudniającą zejście barierkę i zrzucił ją ze skarpy do wody, a prąd zniósł ją właśnie pod most. Dzień czy dwa dni wcześniej była ogromna ulewa i stan wody był całkiem wysoki. Tafla sięgała po samo przęsło. Szybko wbiegłyśmy do rzeki i trzymając się za ręce, schyliłyśmy się pod przęsłem i schowałyśmy się we wnęce. Cała ziemia drżała od ciężaru nadjeżdżającej pragi. Wiedziałyśmy, że czas nam się kończy. Co jeśli mężczyzna wiedział o tej kryjówce? I wtedy dostrzegłam tę rurę odciętą z bariery mostu. Leżała pod wodą i połyskiwała starą, nieco złuszczoną niebieską olejną farbą. Podniosłam ją ostrożnie. Była bardzo ciężka. Mogła mieć 1,5 do 2 metrów długości. Ciężarówka nadjechała. Podwójna laweta ze zwisającym nad nią hydraulicznym dźwigiem samochodowym syknęła, prychnęła kilka razy i zatrzymała się idealnie na moście. Czułyśmy, jak serca biją nam jak szalone, a oczy zachodzą łzami. Ciężarówka stała tam tak długo i tak blisko, że poczułyśmy zapach palonego przez kierowcę papierosa. Zgasił silnik. Szybko szepnęłam do przyjaciółki, żeby mi pomogła, bo z wnętrza odciętej rury razem z wodą wypadł muł i rzeczny żwir. Przyjaciółka starała się złapać te kamyki w dłonie, by nie pluskały wpadając z wysokości do wody. Wtedy drzwi do szoferki otworzyły się i usłyszałyśmy, jak wysiada z auta. Chwilę postał, zrzucił papierosa do wody i powoli ruszył wydeptaną w skarpie ścieżką w dół, w stronę podstawy mostu. Widziałyśmy, zupełnie jak w zwolnionym filmie, jak papieros z sykiem dotykał wody i płynął w naszą stronę. Żwir spod nóg faceta staczał się na brzeg, wpadał do wody, a piaskowy pył unosił na wodzie. Facet sapał. Był około 2 metry od nas i wysyczał: "Wiem, że tam jesteście, suki." Jedyne, co nas dzieliło i całkiem osłaniało od tego świra, to betonowe, prawie dotykające tafli, przęsło mostu. Żeby zobaczyć nasze nogi, musiałby się schylić tak mocno, że dotknąłby twarzą wody. Pamiętam, że wstrzymałyśmy oddech i że zapadła cisza. Ręce drżały mi od ciężaru tej metalowej rury, a moja wpół zgięta przyjaciółka wciąż próbowała łapać i wytłumić każdą wyciekającą z jej wnętrza kroplę. Wymieniłyśmy się spojrzeniami i to wystarczyło, żeby ustalić plan działania. Gdyby facet schylił się nieco niżej lub brodząc zaczął wchodzić pod most, otrzymałby cios tą rurą prosto w głowę. Ale on o tej wnęce nie wiedział. Oddychał coraz lżej i lżej, nic już nie mówił. wspiął się na górę, wyjął coś szeleszczącego. Po chwili widziałyśmy, jak łuski z pestek słonecznika spadają do wody i powoli tańczą na tafli. Mojej przyjaciółce wymykały się z ust urywane oddechy i wiedziałam, że zaraz się rozpłaczę z przerażenia. Mi łzy ciekły po policzkach w ciszy, jednak czułam, że jeszcze minuta, a serce zatrzyma się ze strachu. Facet postał na moście jeszcze chwilę i wsiadł do ciężarówki. Odpalił silnik i powoli odjechał. My jeszcze chwilę stałyśmy pod mostem. Ja z ogromnym fragmentem odciętej bariery w rękach, a kumpela z dłońmi pełnymi rzecznego żwiru. Nie wracałyśmy do domu drogą, a jakimiś zaroślami przez krzaki. Nigdy w życiu nie byłam tak przerażona. Nikomu o tym zdarzeniu nie powiedziałyśmy. Byłyśmy nastolatkami z durnymi pomysłami, które ciągle buntowały się przeciwko rodzicom. Chciałyśmy całe zdarzenie uznać za przypadek, ale wspomnienia z tego dnia nie dawały nam spokoju. Spojrzenie około 35-letniego faceta w kierunku dwóch małolat, obca ciężarówka, wielokrotna zmiana kierunku jazdy potężnym składem, przejazd po niedopuszczonym do ruchu moście. Tu nie było zbiegu okoliczności. Byłyśmy o krok od tragedii i uratowała nas tylko wnęka pod starym mostem dawnej kolei wąskotorowej. Słuchaczu, jeśli jakimś cudem skojarzyłeś miejsce z mojego strach story, schyl się nisko i wejdź do wnęki pod mostem. Pod wodą w toni wody leży odcięta bariera mostu. Jest już całkiem zardzewiała i nie ma na sobie błękitnej farby. Na sklepieniu gdzieś wysoko są wypisane korą olchy ksywy. Moja i mojej przyjaciółki. Drogi moje i mojej przyjaciółki z czasem się rozeszły. Młodsza przyjaciółko, jeśli tego słuchasz, co bardzo możliwe, odezwij się do mnie. Złapmy się kiedyś w rodzinnych stronach. Możemy podjechać samochodem nad rzekę, bo jak wiesz, nie chodzę tam już sama. Wtedy, 15 lat temu, bardziej bałam się o ciebie niż o siebie. Tęsknię za tobą codziennie.
Przy ognisku. Historia nadesłana przez Beatę. Do zdarzenia doszło latem w 1994 roku. Miejsce akcji: Jezioro Orawka, województwo zachodniopomorskie.
Wybrałyśmy się pod namiot z grupą przyjaciół nad jezioro. Pewnego wieczoru, nie pamiętam w którym dniu pobytu, postanowiłyśmy z trzema koleżankami pójść do wsi Orawka, w której był sklep. Pole namiotowe znajdowało się około 1,5 kilometra od wsi drogą przez las. Kiedy wracałyśmy ze sklepu, zauważyłyśmy, że nieopodal drogi siedziała grupka ludzi przy ognisku. Niewiele myśląc, dosiadłyśmy się do nich. Prowadziliśmy rozmowy. Ktoś grał na gitarze, czas płynął dość szybko. W pewnym momencie przysiadł się do nas jakiś mężczyzna. Nie był bardzo pijany, ale jego zachowanie i natarczywość spowodowały, że poczułyśmy się niekomfortowo. Powiedziałyśmy mu, że idziemy się załatwić gdzieś na uboczu i zaraz wrócimy. Po oddaleniu wszystkie cztery zgodnie stwierdziłyśmy, że ten facet jest jakiś strasznie dziwny. Jakie było moje zdziwienie, gdy po chwili spaceru odwróciłam się i zobaczyłam, że właśnie ten człowiek idzie za nami. Zaczęłyśmy biec, a on zaczął nas gonić. Było już bardzo ciemno, więc widoczność była fatalna. Część drogi była wyłożona kocimi łubami i jedna z moich koleżanek upadła na kolana, strasznie sobie je raniąc. Ten mężczyzna był coraz bliżej nas, więc złapałam ją za rękę i ponownie zaczęłyśmy biec. Bieg dla mojej koleżanki był bardzo bolesny, co nas spowolniło. Dwie pozostałe biegły z przodu i zaczęły się od nas oddalać. Wołałam za nimi, aby zwolniły i nie zostawiały nas w tyle, bo Aneta nie może biec. Gdy się zatrzymały, któraś z nas powiedziała, że może zaczekamy na tego gościa i załagodzimy całą sytuację, zapytamy, o co mu chodzi. I tak też zrobiłyśmy. Po chwili facet do nas dobiegł. Zaczęłyśmy go pytać, o co mu chodzi, dlaczego nas goni i nas straszy w ten sposób. Pamiętam, że on wtedy złapał Anetę, tą, która miała poździerane kolana, za rękę i zaczął ją ciągnąć w kierunku lasu. Po chwili zauważyłam, że wykonuje dziwny ruch ręką. sięgał z tyłu pleców, jakby chciał coś wyciągnąć z zapaska. Podbiegłam do nich, wyrwałam koleżankę z jego rąk i zaczęłyśmy biec jak szalone. Wbiegłyśmy na pole namiotowe i zaczęłyśmy krzyczeć: ratunku, pomocy, ktoś nas goni. Niestety, nikt nie zareagował i nie zainteresował się, co się stało. Wiedziałyśmy, że w jednym z namiotów jest nasz kolega z dziewczyną. Wpadłyśmy tam wszystkie, histerycznie krzycząc, że jakiś facet nas goni. Dosłownie po chwili głowa tego faceta pojawiła się w namiocie. Kolega, niewiele myśląc, kopnął go w twarz i facet wypadł z namiotu. Kolega natychmiast wyszedł na zewnątrz, po czym kolejny raz go uderzył. Po chwili dołączyli do niego pozostali koledzy z naszej grupy. Związali tego typa, a ja im powiedziałam, żeby sprawdzili, co ma za paskiem spodni z tyłu. Jakie było nasze przerażenie, gdy okazało się, że miał tam nóż. Po tym odkryciu koledzy postanowili przeszukać kieszenie jego spodni. Z przednich wyciągnęli około 20 prezerwatyw. Przysięgam, wszystkie pobladłyśmy, wpadłyśmy w panikę i zaczęłyśmy płakać. Gdy koledzy to zobaczyli, nerwy im puściły i facetowi nieźle się oberwało. Na tym polu namiotowym zaparkowany był jeden kamper. Poszliśmy tam i poprosiliśmy, żeby przez CB radio wezwano policję. Pamiętam, że była jakaś trudność z połączeniem się, ale po wielu próbach się udało. Czekaliśmy około 2 godziny na przyjazd policji, ale nigdy się nie pojawili. Był środek nocy, a my nie wiedzieliśmy, co dalej robić. Koledzy rozwiązali tego faceta i dosłownie na kopach wypuścili. To była najgorsza noc w moim życiu. W ogóle nie spałam, bo bałam się, że on wróci. Chociaż koledzy nie oddali mu noża, to wyobrażałam sobie, jak rozcina nasze namioty. Rano wszyscy się spotkaliśmy. Wtedy zobaczyliśmy, że ten mężczyzna miał rozbity namiot zaledwie 50 metrów od nas. Nie mogliśmy uwierzyć, kiedy okazało się, że był tam z żoną i dwojgiem małych dzieci. Jeszcze tego samego ranka spakowali się i odjechali. Jak strasznie mogła zakończyć się ta historia, gdyby nie odrobina szczęścia, nasza determinacja oraz pomoc kolegów. Aż strach pomyśleć. Chociaż na jak długo można oszukać przeznaczenie? Jeśli można to tak określić, czy gdzieś jest wszystko zapisane? Czy to jest tylko kwestia czasu, aż przeznaczenie się wypełni? Tak stało się w przypadku Anety. Nie przez przypadek użyłam jej imienia. Tamtego wieczoru udało jej się wyjść z tej okropnej sytuacji bez szwanku. Niestety, 5 lat później nie miała tyle szczęścia. Aneta zginęła z rąk wampira ze Świnoujścia. Ta zbrodnia była omawiana w jednym z odcinków Kryminatorium.
W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według Ciebie najbardziej intrygująca.
Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą marcinmyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.